Muzeum Wojskowe w Drzonowie.
Ktoś by powiedział, że to jest nieporządek, raczej taki twórczy bałagan.
Twórczy nieład, można nawet powiedzieć.
Błażej Mościpan, historyk.
Jesteśmy w trakcie przygotowania 3 wystaw w naszej placówce.
Tak, stąd te bibeloty, wszystkie dokumenty, o których zaraz niektórych powiemy, bo wiążą się one z historią, którą chcemy Państwu opowiedzieć.
Radio Zachód przedstawia W drodze do niepodległej. Cykl dokumentalny Cezarego Galka. Część pierwsza.
No właśnie, skąd zainteresowanie młodego człowieka nie tyle historią, bo jesteś po historii, ale właśnie powstanie wielkopolskim? Czy to takie zadanie, które przyszło w związku z czasem, który mamy, czyli stulecie niepodległej?
Odwrotnie. To stulecie chciałem wykorzystać do promowania idei powstania wielkopolskiego, pamięci o powstaniu wielkopolskim. Wzięło się to u mnie stąd, że moich dwóch pradziadków było powstańcami wielkopolskimi. Od strony ojca Franciszek Mościpan zginął w powstaniu wielkopolskim. Jest upamiętniony na pomniku w Miejskiej Górce. On zginął we wsi Kawcze. Właściwie to już po powstaniu wielkopolskim, bo to już był czerwiec 1919 roku, wówczas trwały jeszcze takie pograniczne przepychanki. Drugi z kolei od strony mamy po II wojnie światowej przeprowadził się do naszego regionu, mieszkał w Nowej Soli, działał w związkach kombatanckich, był odznaczony wielkopolskim krzyżem powstańczym i pochowany jest właśnie na cmentarzu w Nowej Soli. O swoich pradziadkach, zwłaszcza tym z Nowej Soli, dowiedziałem się, że był osobą bardzo przedsiębiorczą, mimo że w tym okresie, w latach komunistycznych, to nie było ani dobrze widziane, ani łatwe. Jest też zdjęcie rodzinne, gdy stoi w takim ładnym garniturze z moją małą wówczas mamą. I tak jak wspominałem, był upamiętniony wielkopolskim krzyżem powstańczym.
Czy masz jakieś pamiątki po swoich pradziadkach? Nie wiem, stare zdjęcia, dokumenty?
Od strony ojca, po pradziadku, który zginął, niestety nie mam. Jedyną pamiątką jest zdjęcie, dwa zdjęcia moje już przy pomniku. Jedno jak byłem małym dzieciakiem, drugie już teraz jako dorosła osoba. Jechałem na zlot militarny do Gostynia i po drodze zatrzymałem się w Miejskiej Górce. Specjalnie zajechałem na cmentarz. Jeśli chodzi o dziadka z Nowej Soli, to jak gdyby rodzina rozjechała się po różnych częściach kraju i pamiątki związane z powstaniem wielkopolskim są gdzieś dalej. Stąd też właśnie ten pomysł, żeby zbierać pamiątki rodzinne po powstańcach i zaprezentować je na wystawie, jak gdyby odkryć też to, co w mojej rodzinie mogło być, co moja rodzina doświadczała.
Pokazać miejsca i rzeczy, których mógł dotykać twój pradziadek na przykład, tak?
Dokładnie. I w jakimś sensie to się udaje. Na przykład na wystawie zaprezentowane zostaną rolapy ze zdjęciami archiwalnymi i jest jedno zdjęcie z szpitala polowego z Miejskiej Górki, czyli tam, gdzie jeden z moich pradziadków właśnie walczył i zginął.
Macie tutaj jako Muzeum Wojskowe w Drzonowie partnera.
To Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. To archiwum będzie gospodarzem tej wystawy. Znaczą część tej ekspozycji właśnie przygotuję archiwum. Będą to przede wszystkim wspomnienia, dokumenty kombatanckie z zasobów archiwum, czyli zasobów, które przejęte zostały po zlikwidowanym zbowidzie.
Główną ideą powstania tej wystawy jest poproszenie o pomoc tych, którzy mają w swoich rodzinnych archiwach jakieś właśnie artefakty z tamtego okresu.
Odzew był. Pamiątki przekazali członkowie koła Towarzystwa Pamięci o Powstaniu Wielkopolskim z Zielonej Góry. Były też telefony w tej sprawie i udamy się dzisiaj właśnie do Krosnojarzyńskiego. Osoba, która ma wiele ciekawych rzeczy po powstaniu, zaoferowała się, że chętnie w tej sprawie pomoże.
Jeżeli już o tym mówimy, to przed nami właśnie w tym bałaganie, przepraszam, twórczym, są dokumenty. Możesz się pokazać? Przesuwamy kawę służbową. I co tu mamy?
W pierwszej kopercie mamy pamiątki po panu Stefanie Wąsiewiczu z Miłosława. Jego córka, pani Müller, mieszka w Zielonej Górze. Na wystawę przekazała nam Wielkopolski Krzyż Powstańczy, odznaczenie nadawane od 1957 roku do początku lat 90.
Bardzo interesujący.
Są też zdjęcia kombatanckie, na których pan Stefan występuje na różnych uroczystościach w Zielonej Górze. Taką charakterystyczną rzeczą tego kombatanckiego munduru jest oprócz koloru biało-czerwone tasiemki na kołnierzu oraz czapka nawiązująca do rogatywki wojsk wielkopolskich, na których koniecznym elementem zawsze jest trefl. Taka wstążeczka, nazywana to jest też rozetka, charakterystycznie wywinięta, przyczepiona do czapki powstańca. Był to jeden z symboli rozpoznawczych, pozwalający na odróżnienie swojego od przeciwnika, ale też przy pomocy trefla oznaczało się również stopnie wojskowe, gdyż wojska wielkopolskie nie używały na naramiennikach pagonów ze stopniami. Grubość oraz forma jak gdyby skonstruowania tego trefla pozwalała na określenie dystynkcji wojskowych.
Co mamy dalej? Tu jakieś bardzo interesujące zdjęcie.
W kontekście tego, skąd powstańcy się wzięli.
Tutaj, no nie wiem, to chyba jakiś mundur austriacki, czy?
Armii pruskiej.
Pruskiej,
a tak, no z bardzo charakterystyczną pigelhaubą, rzeczą
Bismarcka, tak, z tego czasu.
Tak, właściwie to już jest pierwsza wojna światowa, lub tuż przed, no może to być na 12-13 rok. Hełmy stalowe, wzór 1916, no właśnie wzór 16, także ten początek pierwszej wojny światowej jeszcze używane były pigelhauby. Symbol w Wielkopolsce ucisku pruskiego buta.
No ładnie.
Ładnie, a z drugiej strony w tych znienawidzonych wojskach pruskich służyły setki tysięcy Wielkopolan i właśnie to oni po zakończeniu I wojny światowej w pierwszej kolejności zasilali szeregi powstańcze. Dzięki temu mieli już jakieś przeszkolenie, dzięki temu mieli mundurowanie i uzbrojenie. Kolejna pamiątka to znowu Wielkopolski Krzyż Powstańczy, tym razem z legitymacją, dzięki czemu wiemy, że krzyż został nadany panu Kazimierzowi Lisowskiemu, synowi Wawrzyna Lisowskiego. Co ciekawe, w zasobach archiwum w Zielonej Górze udało mi się znaleźć jego relacje i pisze on tak. W 1918 roku zostałem zwerbowany do armii niemieckiej. Jednostka wojskowa 5 oddziału strzelców w Zielonej Górze. Po kapitulacji udałem się do Poznania i od 1 stycznia 1919 roku wstąpiłem jako ochotnik do Powstania Wielkopolskiego. Najwięcej przebywałem jako wartownik na Dworcu Głównym, Głównym Urzędzie Umundurowania oraz na Cytadeli Bastion Grolman. Bo nie zawsze jest tak, że ktoś, kto był uczestnikiem wojny, musiał dokonywać jakichś heroicznych czynów, nie musiał zawsze walczyć z bronią w ręku. Często przecież powstańcami byli sztabowcy, pocztowcy, różne osoby, które wykonywały jakąś określoną funkcję, niezwykle przydatną, ale nie zawsze na tej pierwszej linii. W kolejnej kopercie mamy pamiątki przekazane przez pana Klechę po swoim tacie. Są to oryginalne dokumenty. Wśród nich najciekawsze wydaje mi się książeczka wojskowa z wpisem walki o Kargową, czyli coś, co bezpośrednio też nawiązuje do tego aspektu, który łączy nasz region z Powstaniem Wielkopolskim. Powstańcy wielkopolscy po II wojnie światowej w dużej ilości zamieszkali w naszym regionie i na nowo tworzyli tutaj struktury państwowe, no życie po prostu społeczne i w każdym wymiarze. Natomiast powstanie zahaczyło również o fragmenty dzisiejszego województwa lubuskiego, chodzi o ziemię babimojską. Toczyły się walki o Kargową, Babimost. Organizowane było również powstanie we Wschowie, ale to nie doszło do skutku.
A co tutaj jest? Odcisk palca? Przepraszam.
Tak, tak.
A, proszę bardzo, czyli znak identyfikacyjny, tak?
Jest napisane, że fotografia lub odcisk palca, także w tym wypadku nie dysponował widocznie fotografią.
Pierwszy raz się w ogóle spotykam z czymś takim.
Też dla mnie to jest ciekawa informacja. Natomiast oprócz tego w dokumentach po panu Klesze mamy też jego zeznanie.
Oświadczenie świadka, tak to jest zatytułowane.
I tutaj w tym oświadczeniu jest wypisane, że pan Grzegorz Klecha brał udział w operacjach wojskowych kompanii Wielichowskiej pod dowództwem porucznika Bobkiewicza i Szczeciniaka w walkach o Wolsztyn, Kargową i okolice. Teraz otwieram rzeczy historycznie, można powiedzieć, najciekawsze. Są to niestety jedynie skany, oryginały zostały w posiadaniu rodziny. Mamy tutaj zdjęcie medali i odznaczeń, jakie ta osoba uzyskała. Mówimy o powstańcu kamieniarzu.
Sporo tych medali.
A wszystkie uzyskane do 1939 roku. Zaraz powiem też dlaczego. Mamy również dokumenty potwierdzające nadanie tych medali, między innymi legitymacja od znaki Wojsk Wielkopolskich, pamiątkowego medalu dosyć rzadkiego więźniów ideowych. Medal jest z 1930 roku. Dlaczego więźniów ideowych? Pan kamieniarz po walkach w Powstaniu Wielkopolskim na ziemi babimońskiej został wzięty do niewoli i był po prostu w obozie jenieckim, stąd taki, a nie inny medal. Potwierdzenie nadania medalu niepodległości, potwierdzenie z 1932 roku.
Legitymacja.
Wraz z fotografią.
Z pokaźnym zdjęciem, tak.
Tak, niestety w oryginale jest to już mocno zniszczony dokument. Teraz mamy dokument informujący o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi. Zdjęcie pana Piotra Kamieniarza.
To też na pewno z 30 lat.
Tak, lata 30.
Bardzo przypomina zdjęcie mojego dziadka z tego okresu.
Ten garnitur, mimo że się wiele nie zmienił, to jednak jest tak łatwo do rozpoznania.
Tak, ale tak? Również myślę o tym wąsiku charakterystycznym i fryzurze.
Czyli generalnie mówiąc o modzie tamtego okresu. Też jak gdyby epokę pokazuje to zdjęcie w jakimś warsztacie, czy miejscu gdzieś...
Tutaj uprzęże końskie.
Uprzęże
wiszą,
końskie,
więc albo
tak.
To jest jakaś stajnia, albo istotnie warsztat, który zajmuje się czymś takim.
Mhm. I na kolejnym zdjęciu jest to, o czym mówiłem przed chwilą, czyli zdjęcie z obozu jenieckiego w miejscowości Havelburg. Kilka innych dokumentów, które są historycznie równie ważne, bo podpisane są często przez dowódców poszczególnych odcinków frontów i mówią konkretnie, co pan Kamieniarz w tym powstaniu robił. Okazuje się, że w czasie walk o Babimos nie tylko trafił do niewoli, został tam rozebrany, no i miał zostać rozstrzelany, co udało mu się przypadkiem uniknąć, dlatego że dowódca jednostki uznał, że ma braki kadrowe i że jeszcze może się ewentualnie przydać. Jak gdyby finał jego historii jest bardzo tragiczny, a też dużo nam może powiedzieć o losach powstańców wielkopolskich, dużo nam może powiedzieć też o tym, dlaczego tych pamiątek wcale nie jest dużo. Pan Kamieniarz po wybuchu II wojny światowej został wzięty najpierw do niewoli, do obozu w Poznaniu na Forcie VII i tam zginął w 1940 roku, został najprawdopodobniej rozstrzelany.
Czyli poniósł taką spóźnioną konsekwencję, tak, za udział w powstaniu, swoją postawę.
Tak, i te spóźnione konsekwencje to nie jest odosobniony przypadek. Spóźnionych konsekwencji Niemcy mieli m.in. listę osób, które zdezerterowały z armii niemieckiej do powstania wielkopolskiego. No jeżeli ktoś na tej liście był i dalej zamieszkiwał Wielkopolskę, no to mógł spodziewać się różnego rodzaju nieprzyjemności. No tutaj akurat rozstrzelanie to jest ta taka najbardziej straszna kara, ale zdarzały się różnego rodzaju inne. Więc generalnie zacierano ślady po powstaniu wielkopolskim, nie przechowywano mundurów, zakopywano je, niszczono pamiątki, dlatego zdarza się znaleźć jeszcze nieraz gdzieś pod podłogą, na przykład strychu, jakieś ciekawe zdjęcia czy fragment sztandaru powstańczego i tego typu rzeczy.
Ile lat po studiach jesteś?
5.
To zainteresowanie powstaniem wielkopolskim wsparte jeszcze historią rodzinną. Czy widzisz zainteresowanie tymi czasami wśród swoich kolegów, na przykład takich niezwiązanych z twoją pracą, z historią? Ja śmiem twierdzić, że ta historia jest już bardziej książkowa, a mniej budząca zainteresowanie zwykłych ludzi.
No takie złożone pytanie, bo ja mam takie odczucia, że to, co w młodych ludziach jest, to, o czym oni myślą, do czego się odwołują, wynika bardziej z popkultury niż z dziesiątek wydanych publikacji, wystaw i tak dalej. Czyli jak gdyby kluczem do dotarcia do przeciętnego odbiorcy, może tak powiedzmy, jest zaistnienie tego tematu w przestrzeni medialnej, w filmach, w różnego rodzaju materiałach. Na przykład mam tu na sobie, tak?
Powstanie Wielkopolskie, no.
Z wielkim napisem
oryginalne.
I tutaj mamy fragment obrazu Leona Prawdzińskiego, malarza powstania wielkopolskiego. Zakup z internetów.
Czyli jakieś zainteresowanie jest, bo jeżeli ktoś to chce kupić, no to liczy na to, że ktoś się tym zainteresuje.
Wracając do tego głównego wątku, w wielu publikacjach o powstaniu wielkopolskim we wstępie jest takie zdanie, że powstańcy wygrali powstanie, a przegrali bitwę o pamięć o powstaniu. Sami sobie też zaszkodzili, moim zdaniem, bo wybrali na termin wybuchu powstania wielkopolskiego koniec grudnia, czyli czas, gdy myślimy o świętach i czas, gdy myślimy o Sylwestrze, o przygotowaniu do tych wydarzeń, a kompletnie nie myślimy o tego typu wydarzeniach historycznych. Powiedziałem to przewrotnie, bo ten czas był tak naprawdę doskonały do tego, żeby powstanie wybuchło. Niemcy przegrali wojnę, Niemcy były ogarnięte rewolucją komunistyczną. Od listopada 1918 roku formuje się też państwo polskie, które oficjalnie do powstania niby nic nie miało, ale wiadomo, że wspomagało.
Też wpływ na późniejszy kształt Rzeczpospolitej.
No dzisiaj mówi się, że to jest największe zwycięskie powstanie, bo okazuje się, że łącznie powstań zakończonych sukcesem było 3. Zdecydowanie to było najważniejsze. Skutkowało tym, że znaczna część obszaru II Rzeczypospolitej została dzięki temu powstaniu wcielona w jej granice. Bez tego powstania tego by nie było, ale też bez tego powstania nie byłoby Armii Wielkopolskiej, która miała olbrzymi wkład w utrzymanie później suwerenności kraju i walki o granice, między innymi w walkach o Lwów i później w wojnie polsko-bolszewickiej.
Możemy wesprzeć się artefaktami, tak?
I ja przyniosłem album oficera z okresu II Rzeczpospolitej, oficera 70. Pułku Piechoty z Pleszewa. Troszeczkę to powstanie inaczej niż zwykle pokazujemy w naszym Muzeum Wojskowym, bo kojarzymy się przede wszystkim z ciężkim sprzętem wojskowym, czy z umundurowaniem, czy zwłaszcza z bronią strzelecką. Tu chcę pokazać zdjęcia, które jak gdyby pozwalają nam też przenieść się w konkretną epokę.
Otwieramy. To bardzo solidny album.
Tak, bardzo solidny.
Dobre zdjęcia.
Bardzo solidny album, zdjęcia w bardzo dobrej jakości. Zdjęcia, na których widzimy oficera z lat 20. Widzimy tutaj nie tylko tego oficera, który jest właścicielem tego, był właścicielem tego albumu, ale też pozostałych oficerów 70. Pułku Piechoty. Jest on w miarę również opisany, także widzimy...
Zbiorowe zdjęcie.
Są na zbiorowych zdjęciach, wiemy z jakiej okazji to zbiorowe zdjęcie zostały wykonane. Jeśli chodzi o osoby na tych zdjęciach, to najbardziej znaną jest generał Kazimierz Sosnkowski. No na przykład na tym zdjęciu, tutaj zaznaczony jest krzyżykiem. Jest to bankiet, też ciekawa sprawa, bo bankiet z 27 roku i mamy tutaj napisane, że jest to pierwsze publiczne pojawienie się generała Sosnkowskiego. On w czasie przewrotu majowego dokonał zamachu na swoje życie. Nie mógł się zdecydować, czy stanąć po stronie swojego przyjaciela, czy po stronie swoich przekonań, czyli stanąć po stronie legalnego rządu Rzeczpospolitej Polskiej, wolał po prostu dokonać próby samobójczej. Także mamy tutaj prawdopodobnie rzeczywiście pierwsze zdjęcie z jego jako wystąpieniu publicznym. Następnie kolejne zdjęcia pokazujące rzeczywistość, pracę sztabową lat 20. A za chwilę będziemy mogli się przenieść troszeczkę w czasie do właśnie Powstania Wielkopolskiego. Mamy tutaj bardzo ciekawe zdjęcie oficerów z 1919 roku przy bardzo ciekawej konstrukcji
automobilu. Może zdobyczny?
Na 90%, bo skąd w 1919 roku na początku, bo to jest styczeń, samochód wojskowy. Takie były używane właśnie w armii niemieckiej. Natomiast te samochody były bardzo podobne do siebie z tego okresu. Marek używanych w Polsce było dziesiątki i nie jestem tego na 100% tej marki pewien. W każdym razie na tym zdjęciu mamy zaznaczoną postać, która stoi centralnie i podpis, że jest to Józef Piłsudski. No to już musi być dopisek członka rodziny, właściciela tego albumu. Piłsudski to nie jest, ale jest to też postać bardzo ciekawa. Podobnym wąsem i w podobnym mundurze, więc sam przez jakiś czas miałem wątpliwości, czy to rzeczywiście nie jest Piłsudski.
Może dubler jakiś.
Tym dublerem był porucznik Zygmunt Wieliczka, szef sztabu Ostrowskiego Okręgu Wojskowego. I mamy tutaj właśnie zdjęcie, które jest opisane jako inspekcja Ostrzeszowskiego przez właśnie tego szefa sztabu. I na tym zdjęciu widzimy Franciszka Twardowskiego, dowódcę kompanii Okręgu Ostrowskiego. I on jest właścicielem tego albumu, to on jest tym oficerem, którego oglądaliśmy między innymi na poprzednich zdjęciach.
Skąd ten album znalazł się w waszym posiadaniu?
No prawdopodobnie córka lub wnuczka mieszkała po wojnie w województwie lubuskim i przekazała to do naszych zbiorów w 1990 roku. I teraz jak gdyby dalej będziemy się cofać w czasie, bo pokazywaliśmy te piękne mundury lat 20. Pokazujemy rzeczywistość 1919 roku, ten samochód, ich umundurowanie. Też można zobaczyć, że te płaszcze są bardzo różne. A teraz pokażę zdjęcia z I wojny światowej, czyli był to żołnierz, później podoficer armii niemieckiej, typowy niemiecki mundur, rzeczywistość I wojny światowej, zniszczenia, to jest akurat mamy Verdun. Okopy.
Wszędzie tam był, chyba, bo to są zdjęcia jak najbardziej osobiste. Nie było to w formie kartek pocztowych, tylko po prostu zdjęcia.
Są też kartki pocztowe, ale dużo zdjęć jest rzeczywiście jego osobistych. Są też bardzo ciekawe zdjęcia lotnicze pokazujące pole bitwy.
Album ten daje pewne pojęcie i pokazuje klimat tamtych czasów, ale to myślę nie wystarczy, bo do tego jeszcze pozostają wspomnienia. Czy na przykład oprócz zdjęć i dokumentów zdarza się znaleźć, nie wiem, pamiętnik? zapiski jakieś?
Właśnie te wspomnienia będą odgrywały jedną z głównych ról na wystawie, którą w tej chwili szykujemy w Archiwum w Zielonej Górze. Od takich kilkuzdaniowych zapisków, że byłem powstańcem, walczyłem tu i tu, poprzez takie właśnie rozległe relacje z konkretnych potyczek. No te są oczywiście najbardziej ciekawe. To są te lotnicze ujęcia prezentujące pole bitwy. Na nich idealnie wyrysowane są okopy przeciwnika.
Skąd te zdjęcia są?
To jest zagadka.
Typowo operacyjne zdjęcia.
Typowo tak? Operacyjne zdjęcia w rękach podoficera ówczesnego. No, nie mam dobrej odpowiedzi na to pytanie. Sporo odpowiedzi byłoby na podpisach tych zdjęć, tylko one są tak przyklejone,
że trudno do nich dojść. Tak. Sporo tych pamiątek, ale za chwilę pojedziemy do Krosna. Tam osoba, która może zaoferować jeszcze więcej.
Tak, z tego co już mi udało się ustalić, to w Krośnie Odrzańskim zobaczymy rzeczy zdecydowanie najcenniejsze i najciekawsze. Będą to przede wszystkim, prócz oryginalnych dokumentów, medale i odznaczenia. Rzeczy bardzo rzadkie. W większości z nich nie mamy w zbiorach Lubuskiego Muzeum Wojskowego. Mamy tam odznaki poszczególnych pułków wojsk wielkopolskich. Jego dwóch dziadków było powstańcami wielkopolskimi. On też jest szefem Krośnieńskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Część z tych rzeczy, które zobaczymy, jest jego w sensie takim z osobistego archiwum rodzinnego, a interesuje się tym także też systematycznie tą kolekcję wzbogaca o zakupy. Także jest ona bardzo wartościowa.
Krosno. Byłe kasyno wojskowe. Janusz Kamerduła. Kolekcjoner rodzinnych wspomnień.
No i przyjechaliśmy. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Ja może z boczku z tym mikrofonem stanę. Stawiliśmy się na spotkanie.
I miło mi z tego powodu. W związku z tym zapraszam do tego pomieszczenia, o którym mówiliśmy.
Jasne.
Dwaj moi dziadkowie to byli powstańcy wielkopolscy. Jeden, który mieszkał we Wrześni, później w Bydgoszczy, a drugi wyprowadził się z Trzemeszna już po działaniach na Śląsk. Ci dwaj dziadkowie faktycznie byli uczestnikami Powstania Wielkopolskiego. Najpierw żołnierzami w okresie I wojny światowej. Wiadoma sprawa, po której stronie walczyli, w jakich szeregach walczyli. No ale później przeszli do Powstania Wielkopolskiego i tam do końca służyli w tych oddziałach. A później no, nastąpił rok 20. No i trzeba było iść z legionami na wschód dalej.
Widzicie o wolność ojczyzny.
O nas wszystkich. Tak. I tak było w przypadku mojego dziadka. Poszedł w ramach bycia żołnierzem 66. Pułku Kaszubskiego w stronę na wschód. Tam został ranny przez swoją działalność, zaangażowanie. Został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari 5. klasy, co też mam. I mam legitymację, i mam ten krzyż, także...
To proszę pokazać.
Ha, jest nawet zdjęcie mojego dziadka z tamtego okresu, kiedy już po wojnie były robione te sprawy. Tu jest numer tego krzyża, który jest odzwierciedlony na krzyżu, tam w gablocie.
To jest cała gablota z tymi właśnie odznaczeniami. Kolega Błażej patrzy bardzo uważnie i co?
Przyglądam się dwóm rzeczom. Dacie, to jest 1933 rok i zdjęciu pańskiego antenata, na którym ten krzyż Virtuti Militari już jest zawieszony.
No tak, to jest akurat oryginał, legitymacja. Do tego jeszcze jest dyplom na papierze czerpanym wydrukowany, telegram informujący o przyznaniu tego krzyża.
A telegram tak pięknie zdobiony, barwny?
No już pokażę. Akurat mam go też tutaj przy sobie. To jest ten telegram, taki klasyczny, boję się tego wyciągać, ale tak to wygląda. Kaliszewski Władysław winszuje krzyża Virtuti Militari i w podpisie kapitan...
Chyba Rojek.
Może i tak. Także... Przyjęto dnia...
Data właśnie i
no
miejsce?
No właśnie, 23.09.1921 rok. I to są wszystko oryginały, gdzie jeszcze na dodatek też oryginalnym dokumentem jest pismo z dowództwa 66. Pułku Piechoty.
Ostrożnie.
No, dbam o to, żeby to się nie zepsuło, żeby to się nie porozdzierało, chociaż już w takim stanie jest, także no niestety. No i tutaj jest też informacja skierowana do pana Władysława Kaliszewskiego do wrześni jeszcze wtedy. Po zakończeniu działań związanych z Powstaniem Wielkopolskim ci wszyscy powstańcy w zasadzie wrócili do swoich domostw, ale no, nadarzyła się okazja, żeby dalej funkcjonować jako żołnierze, a w lipcu...
Okazja to chyba nawet potrzeba no, była wtedy.
Tam była potrzeba. No, powiem tak, to było w lipcu, chyba 20 lipca we wrześni i w okolicach była sformowana Kompania Wrzesińska, do której no, zaciąg robili z tego terenu przede wszystkim. Ta Kompania Wrzesińska skierowana została właśnie na wschód pod Chełmno i tam w ramach 66. tego kaszubskiego, o którym mówiłem, pułku, poszli dalej i w okolicach, jak dobrze pamiętam, miejscowości Chorodce, to na Ukrainie, była taka sytuacja, że no, został mój dziadek postrzelony w szyję, przeszła kula przez płuco i po prostu został skierowany na tyły i już skończył, jak to się mówi, swój udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Ale za to otrzymał ten order Virtuti Militari, z którego cała rodzina moja jest, no, bardzo dumna.
Ja bym chciał na chwilę odejść od tej stricte militarnej historii. Przewracał pan strony tego swojego pięknego albumu i tam były barwne telegramy, na których widać coś, na co chciałbym zwrócić uwagę. O Powstaniu Wielkopolskim mówi się jako zwycięskim finale najdłuższej wojny współczesnej Europy. Od trzeciego zaboru przeszło 100 lat. Wojna ta prowadzona była na różnych frontach, nie tylko na froncie tym typowo militarnym, ale też, a właściwie przede wszystkim, na froncie, o którym przy pomocy tych telegramów można opowiedzieć. Czyli wychowania w patriotyzmie, do barw biało-czerwonych, do postaci, do symboli.
O tak, tu jest na przykład Kościuszko, tak? Orzeł.
No akurat Kościuszko jest tutaj na tym telegramie. A w ogóle to te telegramy, to wszystko, no oczywiście orły charakterystyczne dla ówczesnej Polski. Tylko ja jeszcze dodam jedną rzecz, bo to ta historia tego mojego dziadka, ja tu się skupiam akurat na dziadku ze strony mojej mamy, ale i powiemy może później, jeżeli będzie chwilę czasu, o drugim dziadku powstańcu. Mój dziadek, jak wrócił z wojny pierwszej światowej, został zdemobilizowany, przyjechał do siebie do domu, do wrześni i no tak się złożyło, że akurat we wrześni zawarł związek małżeński, ale właśnie na dowód tego, że oni zawarli ten związek małżeński, są właśnie te telegramy, o których tutaj wspomnieliśmy, z tymi patriotycznymi elementami. Telegramy pan, typowo takie.
Jakby pan mógł hasło przeczytać, hasło tego telegramu.
No więc tak, na przykład na tym pierwszym, oszczędnością i pracą narody się bogacą. No super sprawa.
Czyli typowo wielkopolskie cnoty.
Tak, oczywiście, że tak. Szczęść Boże bardzo często tutaj wychodzi nam. Więc patriotyzm, jeszcze raz patriotyzm przebijał wśród mieszkańców nie tylko Wielkopolski.
Podczas naszej rozmowy z kolegą Błażejem powiedział, że tych pamiątek po Powstaniu Wielkopolskim jest stosunkowo mało, co się wiązało chociażby z tym, że Niemcy potem podczas II wojny światowej mścili się na powstańcach i były one zakopywane, niszczone i tak dalej. Skąd tyle właśnie tych pamiątek w pana posiadaniu waszej rodziny?
No nie, mój dziadek akurat jeden i drugi to byli takie chomiki, typowe chomiki. Zawsze gdzieś tam potrafili coś schować. Ja to wszystko znalazłem. Powiem tak, znalazłem to w momencie, kiedy zmarła moja ciocia, córka dziadka.
Która dostała zapewne od dziadka, ale jak to się stało, że on się nie miał to przechować wszystko?
Historia jest jedna taka z okresu II wojny światowej. Miał to wszystko u siebie w domu, ale oni już mieszkali w Bydgoszczy. I jak nadeszły już w 1945 roku wojska radzieckie na te tereny, wtedy budynek, który mój dziadek ze swoją rodziną zajmowali, został przeznaczony na miejsce pobytu sztabu jakiegoś tam pododdziału czy oddziału radzieckiego. Ci żołnierze radzieccy, rosyjscy, chcieli tych mieszkańców bydgoskich troszeczkę więcej wyciągnąć, no i tam szabrowali ich i znaleźli krzyż Virtuti Militari za wojnę polsko-bolszewicką. Doszło do niebezpiecznej sytuacji, że chcieli ich wyciągnąć pod mur i polikwidować. Ale nie wiem, w jaki sposób stało się to. W faktem było, że jak zobaczyli, że tam wśród tych pamiątek powstańczych są jeszcze sprawy związane z powstaniem wielkopolskim, czyli odwrotna sytuacja, bo powstańcy wielkopolscy walczyli o Polskę, czyli bili się z Niemcami, odpuścili sobie po prostu, dali im spokój, ponapijali się przy okazji i zostawili ten temat w spokoju. Zostały te pamiątki wszystkie przechowane. Ja je przyjąłem, a że tym tematem się zainteresowałem dosyć mocno, więc zacząłem grzebać, szukać po giełdach kolekcjonerskich.
Co zaowocowało, jak widzę?
Więc ja tutaj zbieram te wszystkie odznaczenia, odznaki, pamiątki, wszystko, co przyczepić można było do munduru, a związane jest z powstaniem wielkopolskim.
Krzyż Virtuti Militari jest dziadka,
Militari, tak? To jest ten właściwy dziadka, na którego piersi on wisiał. Te dwa krzyże, Towarzystwo Powstańców i Wojaków. Tak.
O, i chyba się koledzy oczy świecą, widzą.
Zdecydowanie.
Medal za dziesięciolecie służby.
Krzyż Niepodległości.
To jest medal niepodległości dziesięciolecie.
No to już ten 64.
Oznaki
rok. Wojsk Wielkopolskich, ale na to, na co mi się oczy jak gdyby świecą, to odznaki poszczególnych oddziałów Wojsk Wielkopolskich. Widzę tutaj 14. Dywizji, tak?
To jest 66. pułk Kaszubski właśnie. To jest odznaka niezwiązana z powstaniem wielkopolskim, ponieważ jest to front
wojny
ukraiński, także tutaj nie ma żadnego problemu. Natomiast tutaj mamy takie dwa krzyże związane z uczestnikami wydarzeń z okresu powstania wielkopolskiego.
A ten ryngraf?
A ryngraf to był wśród pamiątek mojego dziadka, w związku z tym mam prawo domniemywać, że również był, jak to się mówi, w jego
Matka
posiadaniu.
Matka Boska, Ostrobelomska?
Tak wychodzi, no tak wychodzi. Nie wiem, czy to było z
tak,
okresu
ona
akurat
jak,
powstania.
Jak gdyby nad polskim orłem.
Ale właśnie, chciałem tu zwrócić uwagę
mocne
na tego orzełka.
Symboliki.
Na tego orzełka chciałem zwrócić uwagę.
No to oryginalny z czapki Wojsk Wielkopolskich.
Powstańców Wielkopolskich orzełek. No, tutaj mamy dwa sokoły, bo mój dziadek pracował jako społecznik w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół. Mhm.
Które było później kadr, później dla Wojska Polskiego.
No, dokładnie. Tutaj oni się dużo przygotowywali do
no
tego.
No i jeden z tych orłów jest na biało-czerwonej rozetce, którą
a,
często sobie przypominam.
A tą tutaj, o tą tutaj, którą
dokładnie,
mam
często
taką,
sobie tak, przypinano, tak, żeby tak, odróżnić, zwłaszcza w tym początkowym okresie, sojusznika od przeciwnika, tak, bo wszyscy byli w podobnych mundurowaniu.
No, tutaj jest jeszcze jedna rzecz ciekawa, bardzo rzadka, mianowicie ten krzyż za zasługę. To jest krzyż nadawany przez władze Poznania dla uczestników walk powstańczych, ale w tak małych ilościach, że rzadko spotykany. To jest wszystko 20-23 rok, 20-23, mniej więcej w tym okresie.
Ta świadomość tego, że Powstanie Wielkopolskie jest częścią żywą naszej historii, ja nie mówię książkową, tylko żywą, jest mało powszechna w społeczeństwie, tak bym to określił.
W 1972 roku rozporządzeniem prezydenta chyba kraju nadane pierwsze krzyże powstańców wielkopolskich, te, o których tutaj mówiliśmy wcześniej.
57. No.
Tak, ale pierwsze krzyże zostały nadane.
Nie, nadawano od 57, tak? Bo mój dziadek ma z 58, bo 9.
Aha, także. No to może...
Czyli po śmierci Bieruta?
Dokładnie, w ramach odwilży.
O,
bo to jest tak, że zaraz ten pierwszy okres, 45-6 rok, nie było nic problematycznego w czczeniu pamięci o Powstaniu Wielkopolskim. Odnawiały się te związki powstańcze przedwojenne. W 46-7 to się
nawet
skończyło. W ten okres stalinizmu spowodował to, że została wstrzymana też właśnie produkcja, proces jak gdyby wdrażania tej
z wojną bolszewicką.
Też doszukiwano się burżuazyjności w tym powstaniu. Różne jakieś takie dzisiaj nie do końca zrozumiałe były to aspekty. I znów Powstanie Wielkopolskie nie do końca można było pamiętać. I to jest kolejny hołubić, to jest kolejny czynnik wpływający na to, że tych pamiątek dzisiaj jest mało. I nawet gdy po Odwilży w Zbowidzie utworzono już dział jak gdyby zajmujący się Powstaniem Wielkopolskim, to też nie każdy miał zaufanie do tej organizacji i do tych służb państwowych nie było wiadomo, czy za 5 lat znowu się Wajcha nie odwróci i znowu powstańcy
tak,
będą
obawiano się
jakieś reperkusje wobec
podobnie
nich, tak?
To było w okresie wojennym, ale właśnie...
Mój dziadek dzięki temu, że był takim innym człowiekiem niż wszyscy, to cierpiał. I są na to dokumenty. Powiedział, co miał powiedzieć, wytknął swoje sprawy związane z wartością tych ludzi, którzy w Powstaniu Wielkopolskim uczestniczyli. Za co został zwolniony z pracy, ponieważ no, nie wolno było mówić za dużo o tymże powstaniu z wiadomych względów.
No tak, ale tym bardziej ta pamięć w waszej rodzinie przetrwała.
Dlatego ona przetrwała, dlatego ja starałem się to wszystko zbierać, ja starałem się kolekcjonować. Pokazuję to tutaj u nas w szkole.
Jedynym w rodzinie, który jest strażnikiem tej tradycji, czy też inni też pamiętają?
Oczywiście, że tak. Nawet mój syn stara się zgłębiać tą wiedzę na temat powstania wielkopolskiego. Natomiast w Bydgoszczy, gdzie mieszkają członkowie mojej rodziny, na Śląsku, również są te tradycje hołubione.
Nie wiem, czy pan wie, że kolega Błażej, który jest historykiem i pracownikiem Muzeum Wojskowego w Drzonowie, ma podobną historię jak pan, która dotyczy jego pradziadków.
Tylko się zapytam, czy należy pan do Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, oddział lubuski.
Tak, w kole numer 5 Zielonej Górze.
Aha, Umieszka, tak?
Tak, Umieszka.
No to Umieszka, no to my się tu bardzo dobrze znamy, kontaktujemy się co jakiś czas na naszych spotkaniach.
Pan jest szefem oddziału tutaj Krośnińskiego,
tak? Ja jestem Krośnińskiego oddziału szefem. Mamy tutaj mało członków, bo tylko 9, ale to z pewnego względu. Ja to też na to zwracam uwagę przy rozmowach. Proszę sobie wyobrazić, że te nasze tereny, tu Krosno-Odrzańskie przede wszystkim, no wtedy nie było Polską. W 18 roku. I tu jest dla nas problem właśnie. Jak tu dojść, dotrzeć do młodzieży, przede wszystkim do młodzieży, z tematem, no jak, no 18 rok, a Polski jeszcze nie było.
No i właśnie zdaje się, że znaleźliście taką klamrę, którą można spiąć te dwie historie.
No.
Chodzi mi o odsłonięcie pomnika na terenie byłego obozu jenieckiego, tak, w którym przetrzymywano między innymi powstańców wielkopolskich.
Staraliśmy się w jakikolwiek sposób pokazać, że na naszym terenie, tu w Krośnie Odrzańskim, również mamy coś wspólnego z powstaniem wielkopolskim. Jeszcze żyjący ówcześnie pan Brembor, to był członek Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego z Sulechowa, wspomniał w swoich notatkach, że w Krośnie Odrzańskim, na terenie poligonu dzisiejszego, był obóz jeniecki. No my o tym wiedzieliśmy, tylko nie za dokładnie, jeżeli chodzi o temat powstańców wielkopolskich. Zgłębialiśmy temat, doszliśmy do tego, że w 19 roku, 22 stycznia, przybyli tutaj kolumną pieszą powstańcy wielkopolscy, wzięci do niewoli po walkach pod Kargową i Babim Mostem.
Ta sławna bitwa pod Kargową, to chyba też ślad był w dokumentach.
W dokumencie w książce wojskowej, a o Babim Most w relacjach na jednym z dokumentów osoba, o której była mówiona, została wzięta do obozu jenieckiego, tylko w innej miejscowości.
Czyli te historie się łączą.
Tak, i tutaj mamy ten temat spięty, ponieważ ci żołnierze, ci powstańcy wielkopolscy, którzy byli tam wzięci pod Karkową do niewoli, byli skierowani do obozu jenieckiego w Żaganiu. Ale że do Żagania spod Kargowej jest kawał drogi, po drodze było Krosno Odrzańskie. Tutaj na naszym terenie, tak jak wspomniałem, w latach 14-18 był obóz jeniecki, niemiecki, pruski. Po zakończeniu I wojny światowej faktycznie on był zlikwidowany jako obóz jeniecki, ale cała infrastruktura jeszcze tutaj funkcjonowała. Był jakiś właściciel tego terenu.
Z tą infrastrukturą to jest niesamowita sprawa, bo gdy się pojedzie tam dzisiaj, to nie widać kompletnie ani śladu. Rok temu czy dwa lata temu prowadzono badania terenowe, znaleziono całkiem sporo drobnych rzeczy, jakichś pamiątek, rzeczy codziennego użytku, zarówno obsługi obozu, jak i jeńców. Natomiast samej tej infrastruktury, którą widać na zdjęciach archiwalnych, nie za bardzo udało się znaleźć. Większość z budynków była drewniana, no ale niektóre musiały mieć betonowe czy murowane fundamenty i tak. tego nie udało się odnaleźć. Zlokalizowanie w tym miejscu poligonu po II wojnie światowej po prostu dokumentnie to miejsce przekształciło i dzisiaj gdyby nie ten między innymi kamień pamiątkowy.
To, że jeszcze dodam do tego, mamy jeszcze tą tak zwaną enklawę tam na tym poligonie, ponieważ tak jak pan tu wspomniał o tym poligonie, tam nie ma poligonu już praktycznie, to jest strefa aktywności gospodarczej, na której w tej chwili jest wszystko zlikwidowane, co było dotychczas. Została tylko część wydzielona z tego całego terenu i przeznaczona jako pamiątka po właśnie tym okresie obozowym. I na tym terenie, na tym skraweczku małym jest pomnik, jest kamień poświęcony tym powstańcom wielkopolskim, jest kamień, który zapoczątkował to miejsce pamięci, a został postawiony przez komendanturę tegoż obozu jenieckiego. I to, co tutaj pan wspomniał, że 2 lata temu były poszukiwania robione, w tej chwili już się tam nic nie znajdzie, dosłownie nic. To już zostało tak przekopane pod infrastrukturę już dzisiejszą.
Ciekawe, co z tych artefaktów, które przed nami leżą, najbardziej cię interesuje i co byś chciał umieścić się na wystawie?
Zdecydowanie najbardziej nadaje się...
Ja już widzę, bo on patrzy na to cały czas.
Tak, cały czas się na to patrzy. Gablotka właśnie z omawianymi przed chwilą przez nas medalami, odznaczeniami pamiątkowymi, z tym właśnie pięknym ryngrafem. No myślę, że jeżeli uda się to wypożyczyć na wystawę, to będzie to centralny element wystawy.
Ja wychodzę z takiego założenia, że nie tylko ja to powinienem oglądać, bo przyznam się, że już kilkakrotnie było to prezentowane w szkole, tutaj u nas w Zamku Piastowskim miałem wystawę wespół z innymi naszymi członkami naszego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, więc nie zamykam się z tym. To nie jest moje tylko i wyłącznie, ponieważ to jest historia, którą należy szanować, którą należy pilnować, którą należy pogłębiać wiedzę o niej, i przekazywać, przekazywać tą wiedzę właśnie młodemu pokoleniu szczególnie, bo potomków coraz mniej jest. W moim kole uczestnikami są 3 dzieci, 1 córka i 2 synów. Reszta, no to już są wnuczęta, nazwijmy to. A już prawnuków to nie ma na razie, no ale myślę, mam nadzieję, że propagując ten temat powstania wielkopolskiego przy okazji 100. rocznicy, którą teraz tak obchodzimy już coraz mocniej, uda nam się zainteresować nawet młodzież szkolną, może kogoś innego. No, zobaczymy. Drugi mój dziadek z kolei, który z Wielkopolski został przeniesiony służbowo, nazwijmy to, czyli poszedł za pracą na Śląsk, też się przyczynił do tego, że w wybuchu II wojny światowej on zawalczył o polskość na ziemiach, gdzie pracował. Konkretnie chodzi o Zawiercie. Tutaj mam takie zdjęcie, pomnik Orła Polskiego i uroczystości związane z rocznicą śmierci Józefa Piłsudskiego. Ten pomnik w momencie wybuchu II wojny światowej został zdewastowany przez Niemców, natomiast orzeł i tablica pamiątkowa, która tutaj widoczna jest, została przez mojego dziadka zdeponowana, schowana w porębie w zakładzie pracy, w metalurgicznym zakładzie i przechowana do końca II wojny światowej i oddana później społeczeństwu Poręby. I ten pomnik z powrotem jest na miejscu w Porębie z tymi elementami, które tutaj widać na zdjęciu przedwojennym.
Czyli chomikowanie na skalę ogólnokrajową.
Chomikowanie to w mojej rodzinie widać jest chyba bardzo modną rzeczą, przydatną chyba, no bo te rzeczy zostały zachowane.
16 otwarcie wystawy w archiwum w Zielonej Górze.
Tak. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
W drodze do niepodległej. Była to pierwsza część cyklu dokumentalnego Cezarego Galka.